Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj z nami w audycji jest ojciec Dawid Wilczyński. Witam ojca. Natomiast w studiu miły, niezwykły gość. Pani Agata Sapieha, pani doktor habilitowana Agata Sapieha. Artysta, muzyk, nauczyciel akademicki, pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i jeszcze dużo innych takich zaangażowań, funkcji, których, nie wiem, nie jestem w stanie chyba wymienić, chociaż wypisałam sobie to wszystko. Witam panią profesor.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, tak sobie pomyślałam, pani profesor, że mówiąc, że artysta, muzyk, wywołałam w radiosłuchaczach taką refleksję. No, z audycji dla chorych? Artysta, muzyk?
No, niektórzy mówią, że artysta nie może być zdrowy, że wszyscy artyści mają jakieś mankamenty. Może tak, z uśmiechem na ustach. Tak.
No właśnie, miałam na końcu języka słówko, które się używa, ale to... Ale teraz poważnie przypomnę jeszcze. Pani pasją i pani takim zawodem i nie wiem, czy zawodem to dobrze, jest muzyka dawna, prawda?
Tak. Ogólnie można powiedzieć, jest to wykonawstwo historycznie zgodne na instrumentach z epoki, odwołując się do źródeł z epoki języka, z epoki, krótko mówiąc, tak jakbyśmy mówili po angielsku, ucząc się w Anglii.
Aha. Ucząc się pewnie na Szekspirze.
No, czemu nie? Muzyka dawna też się z tym łączy. Instrumenty właśnie historyczne, skrzypce.
Jest pani założycielem, założycielką, nie wiem jak teraz powinno się mówić.
Mogę być założycielem.
Założycielem zespołu Il Tempo, znanego.
Tak, dziękuję serdecznie.
I szefową.
No, tak. Faktycznie tak. I cały czas działamy, gramy.
A proszę powiedzieć dwa słowa o tym zespole, bo ja, kiedy pani powiedziała Il Tempo, to przypomniało mi się z radia to nazwa zespołu.
Tak,
chętnie bym usłyszała parę zdań.
Mamy wieloletnią współpracę, bardzo owocną i nagrania, szczególnie z dwójką radiową. I nie tylko, ale przede wszystkim Polskie Radio, najwięcej nagrań w dwójce radiowej, w studiu koncertowym Witolda Lutosławskiego. Ze względu na też współpracę przy Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej, też te koncerty Akademii Letniej nagrywane i wysyłane do Europejskiej Unii Radiowej, ale generalnie Il Tempo w 1990 roku zespół powstał po kilku latach poszukiwań się wzajemnie, bo jednak zespół, żeby działał, to musi być zespół, a nie ludzie, którzy się nie rozumieją.
Pasjonatów, tak. Prawda?
Tak, muszą tę samą drogę mieć i muszą szukać, opierać się na jakichś wspólnych wartościach. Czasem są to troszkę różne wartości, ale jakoś się to, tak jak w dobrej rodzinie.
Ale może jedna taka podstawowa wartość łączy, tak?
Podstawowa wartość łączy. I prawda w interpretacji. Można to tak powiedzieć. Może to tak brzmi buńczucznie, ale poszukujemy prawdy języka epok minionych, więc rozpoznajemy życie kompozytorów, twórców tych wszystkich dziedzin połączonych, literatury, teatru, tańca. To wszystko się łączy. Także to są dziedziny sztuk połączonych, a jednocześnie jest to wielka droga dojrzewania i duchowego, i scenicznego, i po prostu ludzkiego. Bo jest to wielkie wyzwanie, żeby poważnie to traktować.
Pani profesor, pani mówi dojrzewania i tak dalej, wykonawców, ale myślę, jaka to wartość dla słuchaczy, prawda, osadzania w kulturze, w epoce. Tę łączenia wartość, tych różnych sztuk, prawda?
Ta wartość jest wartościowa, jeżeli prawda jest prawdą, bo są osoby, które różnie nazywają swoją działalność, ale czasem tak troszkę kompromisowo traktują pewne sprawy. To nie chodzi o to, żeby być purystą, nie dopuszczać się do... No, ktoś, kto nie dopuszcza innych myśli, to się sam nie rozwinie, ale chodzi o to, żeby nie iść na łatwiznę po to, żeby mieć więcej lajków. Na przykład ja jestem obserwuję wśród młodzieży, ale nie tylko, też w naszej dziedzinie kultury wysokiej, średniej i każdej. Jeżeli ktoś naprawdę pokazuje prawdę w sztuce, znaczenie tej sztuki, to jest tak, że słuchacz musi zrozumieć. Żeby słuchacz zrozumiał dzieło, to wykonawca musi być przygotowany, musi zrozumieć język tego dzieła, musi umieć przekazać, musi być czytelny i z pokorą, naprawdę, ja tutaj się nie chwalę ani nie popisuję, z prawdziwą pokorą, która jest trudna, pokazać to dzieło, a nie siebie na scenie. To podkreślał profesor Bardini w takich cudownych programach wiele lat temu, jak aktor powinien się zachować. My jesteśmy też aktorami, jeżeli chodzi o muzyków. Czy to jest szczególnie muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna, wokalna. Nie ma po prostu takiego brzmienia bez znaczenia, które by wniosło coś dobrego. I właśnie ta prawda jest ważna, żeby dotrzeć do słuchaczy i przekazać to, co jest tradycją, właśnie dziedzictwem naszym kulturowym. Jeżeli do dziedzictwa się odwołujemy, do źródeł, to wtedy pójdziemy dalej i następne pokolenia mogą, wnosząc swoje indywidualne talenty i naprawdę odnajdując pasję, mogą ponosić to dziedzictwo dalej. Tak wtedy świat nie zginie. Mam nadzieję, że jednak to wróci.
Tak. To już mówiłam przed audycją, że zazdroszczę studentom, którzy mają szansę słuchania pani wykładów.
Jeśli mogę powiedzieć, pani Basiu, przepraszam, no, bo też od 3 lat uczę w szkole ponadpodstawowej, dzięki której to pracy też zbliżyły się nasze drogi i z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam, ale ze szkołą, przede wszystkim z Wyższą Szkołą, z Akademią, teraz już Akademią, tak, Kultury Społecznej Medialnej i współdziałania właśnie na tych polach rozwijania i duchowego, i artystycznego. I jeżeli pani mówi, że zazdrości, pani bardzo dziękuję. Chciałabym, żeby rodzice uczniów też tą drogą podążali, bo czasem mają nawet pretensje, że ja chcę za dużo od tych uczniów, za dużo chcę ich nauczyć. Ale myślę, że to tak sobie, nie chcę tu zgryźliwości żadnych. Myślę, że każdy, który czegoś się dowiaduje, to jeżeli nie teraz, to za 5 lat, ach, coś słyszałem, ta okropna nadzieję, nauczycielka tak, coś mówiła.
Tak, my się często też, powiemy tak potocznie, pocieszamy, że właśnie, że nasze dzieci gdzieś tam odchodzą od tradycji, może rodzinnej, ale od też wartości. Tak. I tak się pocieszamy. Ale przecież wyrosły na tym gruncie, to kiedyś pewnie wrócą do tych korzeni.
Miejmy nadzieję, że to ziarno zapadło tam, gdzie należy. Tak.
Pani profesor, ale no, świetnie się rozmawia z panią.
I ja to dziękuję.
Nie jestem kompetentna, żeby z panią rozmawiać, no nie, ale...
Zawstydziłam się, przepraszam.
Ale drodzy państwo, nawiązując do uroczystości miłosierdzia, chciałyśmy z panią profesor rozpocząć od miłosierdzia. To święto, czy ten dzień, jakoś nas, im dłużej myślę, żyjemy na świecie, tym bardziej jakoś nas skłania, czy to pojęcie, czy to wydarzenie zmartwychwstania skłania nas do refleksji, do szukania jakiejś właśnie prawdy dla siebie. I chciałabym poprosić panią profesor, żeby pani może też odniosła się do tego dzisiejszego dnia, do dzisiejszej uroczystości.
Bardzo dziękuję.
Może nawet nie do dnia, ale do tego wydarzenia, tak? Zmartwychwstania, które wiąże się, z którego wynika właśnie ten aspekt Chrystusa, miłosierdzie, tak? Pana Boga.
Bardzo dziękuję, bo to jest aspekt moich przemyśleń i coraz dojrzalszych z racji upływającego czasu, tylko do przodu.
Doświadczeń.
I doświadczeń. I tego czasu i postrzegania każdego dnia jakby, nie przesadzam, każdego dnia o 1 stopień wyżej. Nie wiem, ile tych stopni jeszcze mamy przed sobą, każdy z nas, ale doświadczenie miłosierdzia Bożego to jest, myślę, że też wielka łaska, Wielka łaska. I wczoraj bardzo dziękuję tutaj ojcom redemptorystom i księdzu biskupowi, który mówił o tym miłosierdziu wczoraj tak wspaniale w katechezie. Ja staram się słuchać tych katechez, bo ciągle się uczę tak ważnych rzeczy. I o miłosierdziu jako przyjmowaniu we właściwy sposób i rozumieniu sakramentów i doświadczaniu sakramentów i to pojednanie, które jest objawem miłosierdzia, do którego ciągle dążymy, bo ileż jest spraw, gdzie ja chciałabym doświadczyć tego pojednania tu, gdzie są opory wynikające, a to z charakteru, a to z innego światopoglądu, a tak naprawdę, kiedy doświadczamy, ja mówię teraz, kiedy ja postrzegam i rozważam Triduum Paschalne, które doprowadza zawsze do zmartwychwstania i daje siły do tego właśnie codziennego zmartwychwstawania. Tak jak rozmawiałyśmy przed audycją, w szczególny sposób w tym roku dotarło do mnie, to jest też działanie Ducha Świętego, jest to łaska i jest to też miłosierdzie, objaw miłosierdzia Bożego, że jakbym bardziej doświadczyła tego podnoszenia się, trzykrotnego jakby na drodze krzyżowej, ale ciągłego podnoszenia się, ciągłego zmartwychwstawania i czerpania z tej miłości miłosiernej Chrystusa, z tej ogromnej ofiary, z której nie zawsze sobie zdajemy sprawę, bo ileż osób obchodzi tak zwaną Wielkanoc z tak zwanymi zajączkami, koszyczkami i tak dalej, a istotą tych świąt jest ogromna odbudowa duchowa i doświadczenie tej męki. Codziennie mamy tyle problemów. To są elementy, prawda, składowe tej męki najważniejszej. I jak my z tego wychodzimy? Myślę, że to jest ważne. Jeżeli czerpiemy z miłosierdzia Bożego, jeżeli jesteśmy w stanie kierować się miłością i tą chęcią pojednania i czerpania z sakramentów, to mamy szansę przede wszystkim każdy z nas tak naprawdę się oczyścić. To jest też wielkie miłosierdzie, żeby każdy przeżył tak potężny katarzis, żeby być otwartym na drugiego. Bo też zauważam, że w pracy zawodowej spotkało mnie dużo różnych, może niepotrzebnych i złych zachowań różnych ludzi. Mam nadzieję, że moje zachowania nie ranią innych. Staram się, ale też nie mogę zagwarantować, bo my nie wiemy, co odczuwa drugi człowiek, nawet jeśli jesteśmy empatyczni. Ale
Nawet jeżeli bardzo pilnujemy.
Też mogłam i zawsze przepraszam tych, których jeżeli zraniłam. Natomiast jeśli chodzi o to otwarcie się na miłosierdzie Boże i doznałam w ostatnim roku właśnie takie, miałam potężne przemyślenia też dzięki katechezom, które słyszałam i spojrzałam na siebie inaczej, może czegoś bym nie dostrzegła, że kiedy przestanę przeżywać krzywdę, jaką mi uczyniono, a ofiaruję ją i nie tak, że będę się rzucać na podłogę, płakać i ofiarować, tylko po prostu umiem oczyścić się z tego, podziękować za to, co dostałam, żeby z tego wyciągnąć wnioski i nie żywić do tej osoby. To właśnie wybaczanie, o których rozmawialiśmy,
tutaj,
prawda? Jeśli umiem wybaczyć. Oczywiście rana może zostać, pamięć może zostać,
oczywiście,
ale wybaczyć.
To przeważnie zostaje, ale chodzi o tę decyzję, ciągłą decyzję.
Ciągłą decyzję i ciągłe oczyszczanie się z tego poczucia zła, prawda?
Tak, oczywiście.
I jeżeli już nie patrzę na osobę, która mnie skrzywdziła na przykład przez pryzmat zła, które mi uczyniła, to jest szansa, bo jeżeli dwie osoby, ktoś chce mi zrobić krzywdę, a ja czuję, że on mnie krzywdzi, nie ma siły na podanie ręki. Ktoś musi, i to nie dlatego, że jestem lepsza i to właśnie ja wyjdę pierwsza. Nie wiem, to nie jest zawsze tak, ale próbuję tak spojrzeć, właśnie to jest prawdziwe miłosierdzie i że odczułam to i doznałam możliwości wybaczenia, oczyszczenia się i spojrzenia na siebie tak, żeby przez tę mękę pańską, przez to zmartwychwstawanie rzeczywiście oczyścić się z tego. To jest wielkie miłosierdzie. Tak.
Bardzo dużo nas uczy przypowieść o miłosierdziu Bożym, prawda? Tak. I przypowieść o miłosiernym, o ojcu miłosiernym, ojcu, tak. Prawda? Albo o synu marnotrawnym, to różnie się nazywa.
Tak, ja nie wiem, czy ja jestem ojcem miłosiernym, bo bywam też na pewno synem marnotrawnym wobec miłosierdzia Bożego, raczej to drugie, wobec mojego dziecka, czy moich uczniów, czy innych ludzi mogę być i tym, i tym. To wcale nie jest jednoznaczne.
Jeszcze zostaje drugi syn, pani profesor. Jeszcze ten syn, który chyba mamy najwięcej problemów, tak myślę, prawda?
To jest tak, bo jak z faryzeuszem i celnikiem. Tak, kim oczywiście. Być, kim nie być, prawda? To nie jest takie łatwe, ale właśnie...
Ale ta darmowość wybaczania, nie czekanie, że ktoś, tak. Prawda, kiedyś tu w audycji przed świętami wielkanocnymi mówiliśmy z księdzem Wacławem do Kurnu, że wybaczanie to nie jest. Jesteśmy katolikami, to jest nasz obowiązek po prostu. Tak. Nie to, że jesteśmy tak wspaniali, prawda, tak. Że wybaczymy komuś. Nie, to jest nasz obowiązek. Przypomnijmy sobie, jak Ojciec Święty, to taki niedawny przykład, kiedy został ugodzony kulą, od razu powiedział: wybaczam.
Tak.
Tak? Potem oczywiście poszedł ten dalszy proces, ale pierwsze słowa, tak? Wiele osób, mamy świadectwo, tak. Wielu osób, wielu niezwykłych, którzy mówią: wybaczam na krzywdę, tak. Od razu.
Tak.
Prawda?
I to jest szansa na zbawienie też, bo jeżeli się nie wybaczy, to już ta droga jest troszeczkę trudniejsza, mm-hmm. Prawda? Do nieba. I tutaj myślę, że takim przejawem miłosierdzia Bożego, wielką łaską, jest łaska wiary. Prawdziwej. O, tak. Prawda w wierze. Tak, tak, nie, nie, to jest postępowanie, ale prawda też tak. I wiary. I dojrzewamy do tej wiary, tak jak rozmawiałyśmy, nasze pokolenie było uczone religii zupełnie inaczej niż teraz dzieci mają do tego dostęp, ponieważ my byliśmy uczeni pewnych symboli i właściwie dzieci nie były dopuszczane
do tej głębi może,
do misterium, no. Tak, bardziej, prawda? I te katechezy teraz, no ten Uniwersytet Radia Maryja właśnie i te katechezy, które tak otwierają bardzo, przecież ile rzeczy ja zrozumiałam, których z dzieciństwa ja nikogo nie oskarżam. Tak się uczyło, tak, po prostu taki był system. Teraz mamy szansę z tego skorzystać świadomie, ale też właśnie ta łaska wiary, to jest ogrom miłosierdzia Bożego.
Tak, pani profesor, która jest w studiu w audycji dla chorych, pani profesor Agata Sapieha, teraz może nas wprowadzi w swoje przeżywanie choroby przewlekłej, bo tak próbuję 18 po, tak. 13 już pani profesor.
Czas tylko do przodu. Snuć, tak.
Tak, właśnie. Tak. Ale też chcielibyśmy jakoś tak zaprezentować panią jeszcze od innej strony, od strony człowieka, który zmaga się od wielu lat z chorobą przewlekłą. Tak zresztą jak ja. Myślę, że wielu z nas, jak dożywa do konkretnego wieku, to już ma jakieś przypadłości.
Tak, ja muszę się pochwalić, że jestem młodzieńcza. Mam cukrzycę typu pierwszego, więc zawsze, na szczęście Pan Bóg obdarzył mnie obfitym poczuciem humoru, więc z tego też jakoś wychodzę. Więc cieszę się, że będę młodzieńcza do końca życia. Mam przyjaciółkę, która mnie nie opuści. To już drugi aspekt. No i jest to
sprawia wiele,
zadanie
wiele,
każdego dnia.
Zamieszania w życiu często.
Tak, nie? Jest to zamieszanie i tutaj to Boże miłosierdzie spotykam bardzo różnych ludzi przy tej chorobie, bo ci słuchacze, te osoby wszystkie, które mają jakieś choroby, wiedzą, że wszystko nie jest łatwe. Choroba cukrzyca typu pierwszego, insulinozależna, kiedy ja zachorowałam, choruję już 33 lata, no, pierwsze kroki to były takie, aha, mam cukrzycę pierwszego typu, koniec ze mną. Z artystką zresztą choroba się ujawniła.
Ale czy pani miała świadomość od początku, że ta choroba jest tak wymagająca? Bo to tak ładnie brzmi, prawda, cukrzyca. Nie boli przeważnie.
Tak, tak. Tak, no, z cukrzycą można żyć. To tak, jest takie, ach, cukrzyca można. Tak. No więc moja babunia miała cukrzycę drugiego typu i opiekowałam się nią dużo. dużo czasu z nią spędzałam.
Już wiedziała pani, na czym może polegać cukrzyca.
Ale nie wiedziałam o pierwszym typie. Mm-hmm. W ogóle nie miałam pojęcia, bo miałam tutaj i babunia miała rany otwierające się. No, byłam świadkiem jej cierpienia i byłam przy niej i tak... To jest niesamowite. Tak chciałam, Panie Boże, bałam się. Bałam się, że mnie może dotknąć cukrzyca. I tutaj, no nie chcę ku przestrodze, ale to, czego się bałam, to dostałam. Dostałam właśnie i ta cukrzyca pierwszego typu, gdzie byliśmy z zespołem Zarsnową wtedy w Finlandii i nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo nagle, a przeżyłam potworny stres przed wyjazdem. I okazało się, że zaczęłam bardzo szybko chudnąć. Jakieś takie wszystkie objawy, które ma cukrzyca pierwszego typu, państwo wiedzą. Ja byłam przekonana, że ja mam jakąś psychiczną skazę po tym, co przeżyłam. No tak, to normalne. To ja to muszę odchorować. No ale kiedy wróciłam z tego tournée, to już miałam kwasicę, już było bardzo źle. Nie ukrywam, że pani doktor, która mnie przyjmowała dyżurna na oddziale w szpitalu, nie powiem którym, żeby nikogo nie oskarżać, to najpierw się zezłościła na mnie, że o 4 rano nie mogła pani poczekać do później, bo ją budziłam. I właśnie to nie wykazała może miłosiernego zachowania. Ja byłam przerażona, co się ze mną dzieje. To jest normalne, jesteśmy przerażeni. Ale jeszcze gorzej, kiedy po jej zachowaniu, tej pani doktor oczywiście, okazało się, że diagnoza cukrzyca, to ja pomyślałam sobie, na pewno złośliwie ta kobieta to wymyśliła, żeby mnie dobić. No, ale się okazało, że niestety nie. No i pierwsze skojarzenia, aha, no to już koniec, to już nie gram, nie wychodzę na scenę, nie jem, nie wiem co. Po prostu wtedy była świadomość też inna. Przecież nie było takiej technologii.
Także można byłoby zbadać poziom i tak dalej. Tak.
Wtedy pamiętam, że paski pani doktor znajoma cięła na 2, żebym miała więcej, ale wtedy...
Pamiętam to. Tak. Się zabarwiały inaczej. Tak. Ojej.
Ale to właśnie uszkadzało te paski, prawda? Ale no to było przerażenie. I postanowiłam jednak nie rezygnować. Lekarze mnie w tym wspierali. Dalej i grałam z tym, że ja się uczyłam tej choroby. Proszę państwa, ktokolwiek się dowie, że ma taką chorobę, to jest do kontrolowania, do obserwowania, bo...
Ja myślę, pani profesor, że jakąkolwiek chorobę przewlekłą, trzeba się tego nauczyć.
Nauczyć się, tak? Bo każdy przypadek jest indywidualny. Mm-hmm. Tu nie ma tak, że temperatura 36,6 dobra i też ja mam na przykład dużo niższą dobrą, ale nie ma takich matematycznych obliczeń. Każdy przypadek, bo jesteśmy, i tu jest też dowód na taki znak, że jesteśmy każdy inny, każdy indywidualnie reaguje. Dla mnie pół jednostki różnicy powoduje bardzo duże różnice w glikemii. Mm-hmm. Ja się tego też uczyłam. Mnie w szpitalu nikt nie powiedział, że ja mogę mieć niedocukrzenie. Dopiero jak padłam przy aparacie jeszcze tym starym telefonicznym, to się zdało, aha, bo pani ma niedocukrzenie. Nie wiedziałam, co do mnie mówią w ogóle. Mm-hmm. Także to jest jedna sprawa. Pokora wobec choroby, ale też wdzięczność wobec tego, co dostajemy, to nie to, żeby tutaj jakieś bzdury opowiadać, się popisywać, jaka to jestem mądra, nie. Ja bym zupełnie inaczej postrzegała życie.
Dobrze, że dałeś mi cierpienie, bo i tak dalej. To nie o to chodzi.
Tak. Tylko ja z tego też czerpię i też mogę pomóc innym, ale też jestem mądrzejsza o spojrzenie na życie, takie prawdziwe, bo tak jak rozmawiałyśmy, przychodzą cierpienia, przychodzą niewydolności z wiekiem, i też musimy się umieć z tym pogodzić. A tutaj musimy się pogodzić z tym, że trzeba i o sobie pomyśleć. Ja nie jestem mistrzem w myśleniu o sobie i zabezpieczaniu siebie. Ta choroba dała mi bardzo dużo do myślenia i do pilnowania. Natomiast potem przyszły też takie doświadczenia bardzo różne, bo ludziom przeszkadza, jak ktoś jest chory na przykład i źle się czuje, boją się, co z tym zrobić, to może lepiej takiej osoby unikać, może się pozbyć tego kontaktu, bo to jest kłopotliwe.
Żeby nie zaszkodzić może i tak dalej, to takie właśnie.
Żeby nie zaszkodzić albo sobie czasu, który bym mogła poświęcić na budowanie swojej kariery, na przykład stracić na pomoc innej osobie albo poczekać, bo na przykład ktoś spóźni się, bo ma niedotłuczenie, no to już jest jakieś no, straszne. I doświadczam różnych. Przy czym ja oczywiście nie zrzucam na chorobę odpowiedzialności za moje nieudolności, bo nie jestem najbardziej punktualną osobą, bo zawsze mam jeszcze coś do zrobienia, ale staram się. Natomiast ta choroba bardzo utrudnia wszystko. Zdarzyło mi się podczas recitalu solo stracić przytomność na scenie. Kolega grał później na klawesynie, ja doszłam do siebie, wróciłam i grałam dalej. Zdarzają się takie swoje sytuacje. To zawsze jest jakaś taka sensacyjka, powiedzmy, ale jest to bardzo trudne. Taka szkoła miłosierdzia dla tych, którzy są obcują z osobami chorymi.
Ja, pani profesor, wtrącę może moje osobiste też doświadczenie. Miałam przyjaciółkę chorą na cukrzycę dziecięcą, typu pierwszego, powiem. I jak bardzo ta moja przyjaciółka, nie żyjąca już niestety, jak bardzo mnie uczyła odpowiedzialności. Szczególnie właśnie tego niespóźniania się. Ona czekała na przykład na mnie, wiedziała, że muszę zbadać jej poziom. Ona była niewidoma, bo już straciła wzrok. Tak. A ja tu się spóźniam 15 minut, prawda? I ona, tak powiem, z całą emocją mnie witała. Witając mnie z całą emocją, spalała cukier, padała. Więc ja wchodziłam na moment, kiedy ona już była, prawda? I jak dużo mnie to uczyło.
Tak. No,
jaka to szansa, właśnie mówię, bo ja mówię o tym, często to powtarzam, jaka to była szansa. Ja byłam, że tak powiem, specjalistką od osób chorych, niepełnosprawnych już te 30 lat temu, prawda? A tutaj nagle osoba mi wykazała, jesteś niemądra, nieodpowiedzialna i tak dalej, i tak dalej. Jak musiałam się skonfrontować ze swoim właśnie takim byle jakością, tak?
Tak.
W kontakcie z człowiekiem, który potrzebuje bardzo konkretnego takiego, konkretnej pomocy. Nie słów, ale konkretnego bycia.
Tak. I na pewno nie deprecjonowania jego wartości, dlatego, że jest mniej wartościowy, bo jest chory i może
Że jak łączy nas jakieś uczucie, przyjaźń, i tak dalej, to niech, ale może być taka zwyczajny odruch, ja pamiętam u siebie, zwyczajny odruch takiej niechęci. No czego ode mnie chce, prawda?
Tak.
Dopiero później, po paru latach przeczytałam taką książkę Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie. Na pewno pani zna tę panią, która profesor w Instytucie Nauk Literackich. Która napisała książkę, sama chorowała na chorobę przewlekłą i tam właśnie ten aspekt odpowiedzialności. Masz przyjść o tej godzinie? Przyjdź, bo ten człowiek chory, niepełnosprawny przygotowuje się często 2 godziny do tego, żeby przyjąć cię, bo on musi nieraz się, że tak powiem, dźwigać, prawda?
Tak.
A ty sobie przychodzisz, o której chcesz. Prawda?
No bo to jest sprawa wyobraźni.
15,
tak.
Prawda?
Empatia, to jest jedno, ale empatia, to jest, można to, odczuwać,
tak,
ale wyobraźnia.
Tu chodzi o to, żeby to wiedzieć, żebyśmy my po prostu wiedzieli o tym.
Tak.
Bo można być wrażliwym, prawda, empatycznym, ale nie wiedzieć takiej prostej rzeczy, że trzeba być punktualnym, prawda? Mhm.
I trzeba też, moim zdaniem, tak naprawdę wesprzeć tego człowieka. Wesprzeć, a nie pokazać, ojej, no dobra, to ci pomogę, ale bardzo mnie to męczy, prawda? No bo to
No to już
różnie.
Chyba najgorsza postawa, jaka może być.
Zdarzają się. Muszę powiedzieć, że a propos przyjaciółki pani Basiu, to pani redaktor, to wczoraj, kiedy dojeżdżałam właśnie, jechałam i się okazało, że no, są trudne sytuacje na dworcach. Ulica Marszałkowska zamknięta i tak dalej. Musiałam zmienić pociąg, którym jechałam. I dworzec... Od razu wszystkim mówię, którzy się wybierają do Warszawy. Na Dworcu Zachodnim jest też bardzo trudno się przemieszczać. Nie ma wind. I ja już, tak jak sobie zaplanowałam, że jak usiądę w tym pociągu, to sobie zjem to i to. Jestem zabezpieczona. No, ale niestety idąc i z torbą i tutaj...
Zjem, ale to żeby wytłumaczyć i dla radiosłuchaczy. Zjem dlatego, żeby był odpowiedni poziom.
Tak. tak. Nie, nie jest łakomstwo.
Tak, nie, że...
nie, to jest właśnie, to jest taka oboczna sprawa w cukrzycy, że ja nie jem dlatego, że mam w tym przyjemność, tylko muszę jeść, ale staram się znaleźć w tym przyjemność, no, po prostu. Także staram się zaplanować i wczoraj właśnie doszło do tego, że musiałam krążyć po tych peronach. Oczywiście cukier mi spadł i spotkałam różne osoby, którym ja mogłam po drodze pomóc. Osoby i osoby, która mi pomogła ostatecznie, ale to już było wtedy, kiedy cukier był bardzo niski. Mogę powiedzieć, w biurze obsługi jedynym działającym pasażerów na Dworcu Zachodnim. Pani Iwona, dziękuję, jeżeli ktoś będzie ją spotykał, bo naprawdę pomogła mi wrócić do siebie, tak żeby działać dalej. Ale to było też takie doświadczenie tego Bożego miłosierdzia w ludziach. Czy to miłosierdzie działa właśnie? Czy jest we mnie miłość nie taka, żeby tak mówić
ale
coś?
Jeżeli mogę tutaj coś wtrącić, pani profesor, ale jak gdyby też z pani strony musiał być komunikat. Jestem osobą potrzebującą, jestem z cukrzycą, osobą z cukrzycą i trzeba mi pomóc. Tak,
tak? No więc ja informowałam, ale w tych kilometrowych i czterorzędowych jakby kolejkach, kiedy mówię, mam cukrzycę pierwszego typu, nie mogę stać, muszę zamienić bilet, a pan, który zajmował się uchodźcami, którym ja też z radością, z pełną odpowiedzialnością i z sercem pomagam, staram się pomóc jak mogę, ale w tym momencie ja potrzebuję pomocy i to było nieważne, bo ważne, żeby skierować kogoś do okienka gdzieś. Nie było osoby, która by się zajmowała pomocą osobom potrzebującym. Ja myślę, że to jest taki aspekt do rozpatrzenia, bo jak zobaczyłam, że nic tu nie wskuram na tym centralnym, to pojechałam pociągiem na zachodni, bo wiedziałam, że tam działa, prawda? I teraz ludzie są, no każdy chce się ratować w takiej sytuacji. Są ludzie, którzy jeszcze mają ten uśmiech, czy pomoc, czy żeby podać rękę, bo po tych schodach trzeba się było nachodzić, ale tak naprawdę w takiej, no jest to swoista panika, prawda? Ludzie uciekają przed wojną, trzeba im dać schronienie, ale to jest bardzo trudne, żeby w takiej sytuacji, tak jak w sytuacji wojny, która była u nas, prawda, tej, o której wiem od dziadków, mama była małą dziewczynką, czy uratowanie dwojga Żydów. Też dziękuję, że tutaj mogą być upamiętniane nazwiska w Parku Pamięci, ale to życie na co dzień i niepokazywanie swojego stresu i otwarcie się na potrzebę drugiego człowieka, to jest bardzo trudne i ja to mówię z punktu widzenia osoby potrzebującej w tym momencie, potrzebującej choćby podania ręki. Nie jestem sama, bo to jest... Ja przeżyłam śmierć kliniczną z powodu cukrzycy. Bardzo dziękuję, że mnie uratowano. Dziękuję. To jest też wielkie miłosierdzie Boże, że ja nie leżę tak bezproduktywnie jako roślinka, bo to tak mogło być. Kilka minut trwała reanimacja. I to jest taka choroba, która niesie ogromne zagrożenie, ale myślę, że ogromnym zagrożeniem jest dobicie człowieka dlatego, że jest chory, albo że sobie nie poradził, albo że się spóźnił, albo że no, każdy z nas jest odpowiedzialny i wie, że musi o to dbać, ale organizm, każdy w każdej chwili może być chory. Przepraszam, nikogo nie straszę. Każdy może być chory. Bałam się też o swoje oczy w trakcie choroby i po przeżytych różnych następnych stresach. Okazało się, że był wylew wokół, obrzęk plamki żółtej. Mogę o tym mówić, bo dziękuję lekarzom i to jest też wielkie ich miłosierdzie, otwarcie, że walczą o to. Nie zostawili mnie, nie odstawili na bocznicy, ale walczą o to. Te zastrzyki w oko są specjalnym doświadczeniem. Ale dla mnie, ja zawsze się bałam. To jest to drugie, tego się bardzo bałam. Oko, rzęsa wokół, to był dramat. I jak się okazało, że jedynie zastrzyki mogą uratować, no ja myślałam, no uciekałam najpierw po gabinecie i tak, no to jest koszmar dla mnie. Ale lekarze, anioły, naprawdę. I modlitwa w trakcie, i te znieczulenia. I myślę sobie, i czym jest ta igła wokół wobec gwoździ na krzyżu? I to jest właśnie ta droga. Także,
ale ile, jaką trzeba mieć łaskę wiary, żeby w takim momencie dla siebie dramatycznym myśleć jeszcze.
Modlę się wtedy i anioły, lekarze anielskimi działaniami naprawdę starają się, żeby ten stres był mniejszy, minimalny, żebym się czuła bezpieczna po prostu. I to jest ogromne. Doświadczamy tego. A przecież jak wychodzimy na scenę po prostu, to jest moja radość. Ja kocham grać, przekazywać to, co mam do przekazania. I teraz praca nad utworem, to też wymaga świadomości, światłości umysłu. No, modlitwa do Ducha Świętego i otwarcie się na to. To nie jest to, że to są pozory. Ja naprawdę chcę to tutaj zaświadczyć.
Już pani, pani profesor,
mam łaskę wiary. No.
Pani, bo tak prosiłam panią przed audycją, żeby pani powiedziała też, jak powinniśmy żyć z chorobą przewlekłą, czy z naszymi różnymi. Już tu pani właściwie odpowiada. Troszeczkę.
Niektórzy mówią coś, czego ja nie akceptuję takiej formy. Robić swoje. Bardzo mnie to drażni. Każdy niech robi swoje. Ale to dostajemy, każdy dostaje talent. Każdy do czegoś dostaje talent. Ja wiem, do czego nie mam talentu, a do czego mam, tak? I rozwijam się, żeby ten talent rozwijać i żeby swoją pasję realizować, żeby uczyć jak najlepiej. I żeby grać jak najczytelniej, żeby przekazywać zamysł kompozytora, który rozpoznaje. Jeżeli mamy muzykę sakralną, no właściwie z sakrum się wszystko wywodzi, można powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę, to dla mnie każdy utwór, który przygotowuję, no teraz na przykład sonaty różańcowe, cały cykl szykuję i muzyka dawna i nowa, inspirowana tą dawną, to jest dla mnie droga rekolekcyjna. To jest dla mnie droga nawracania. Naprawdę, czy kiedy gramy pasję, czy kiedy gramy magnifikat, czy kiedy oratorium wielkanocne, czy kiedy gram solo utwory Bacha, które sonaty, które niby są po prostu instrumentalne, ale to jest wszystko język wywodzący się z jego oratoriów, kantat, z jego świadomej narracji muzycznej, retoryki, z całej nauki o muzyce, którą on miał w duszy również i też świadczy o jego wielkiej wierze Jana Sebastiana Bacha. Akurat, a nie tylko on. I kiedy gramy muzykę do tańca, to do tańca, ale też możemy zobaczyć, że język jest ten sam, tylko inaczej się nim operuje. I są rzeczy, które nie uchodzi, których nie uchodzi zamieszczać w muzyce sakralnej, ale pewne elementy są podobne. Harmonia, czyli współbrzmienie. W XVII wieku muzykę nazywano harmonią.
Jakoś tak się zatrzymam na tym słowie harmonia i powiem tak, że pewnie istotą, czy jakimś takim, w cudzysłowie mówiąc, przepisem na życie byłoby wprowadzanie harmonii w swoje życie. Tak.
Tak. To jest tak, jak podstawa, tłumaczę uczniom, że dysonans w muzyce to jest tak jak dysonans w rodzinie. Rodzina dysfunkcyjna. Dysonans trzeba rozwiązać. Wtedy będzie konsonans i wszystko konne, prawda? Także myślę, że muzyka jest, czy dla mnie muzyka, sztuka, literatura, świadomość przede wszystkim chyba. Ja taką mam drogę, nie to, że ja każdemu dam receptę, co ma robić, ale wykorzystywać ten swój talent świadomie, analizować, dojrzewać i jak najpiękniej przekazywać ten swój talent, nie żeby się popisywać, tylko przekazywać tak, żeby te wartości rosły.
Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych spotykamy się z panią profesor Agatą Sapiechą, artystą, muzykiem, nauczycielem akademickim. Pani profesor pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a równocześnie jest pani, jeszcze tego nie mówiliśmy, jest pani prezesem Fundacji Koncert Spirituel.
Tak, fundację w tym roku obchodzimy 30-lecie Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Tutaj może też będziemy mieć jakieś wspólne działania, zobaczymy. Natomiast jest to rzeczywiście akademia, która wpisała się w rozwój historycznego wykonawstwa w Polsce i we współpracy międzynarodowej. W tym roku mamy 30-lecie, tak.
Drodzy Państwo, a równocześnie pani profesor jest dotknięta chorobą przewlekłą.
Tak.
Tak. I to,
no jestem.
To właśnie niestety i to też starałyśmy się jakoś tutaj wyartykułować.
Ale ja nie wiem, pani Basiu, czy jestem
dotknięta? Może, słucham?
Może jestem po prostu obdarowana.
No właśnie. No i taka pani profesor medycyny Krystyna Osińska pisała w swojej książce, że choroba może być szansą. Może
tak.
być szansą, no.
A jeszcze wiele powiem, jestem mamą.
Tak.
Mhm. Jestem mamą i to też właśnie, dzięki, proszę, no przecież. To...
Pani profesor, ja podam telefony, a bardzo, bardzo chciałabym, żebyśmy powiedzieli o macierzyństwie jeszcze. Wtedy, kiedy się choruje na cukrzycę już.
Tak.
Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas i rozmawiać z panią profesor. Nasze telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery komórkowe 536 w telefonii komórkowej 536 600 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę, że w naszym studiu jest pani profesor Agata Sapieha i czekamy na Państwa telefony. I pani profesor, bo to nie jest takie oczywiste, że przy chorobie pierwszego stopnia typu, można urodzić tak. dziecko. Przynajmniej tak. w naszym pokoleniu, bo teraz już jest inna sytuacja.
Teraz jest inaczej, tak. już jest lepiej. Ja właśnie byłam w tym pokoleniu, w którym no paręnaście lat trwało planowanie. Ciąży to wszystko było bardzo trudne. Bardzo dziękuję tym, którzy mi to w szpitalu brudnowskim, w całym zespole pana profesora Tatonia i cały zespół ginekologów i położników, który się zajmował właśnie ciążami, prowadzeniem ciąży cukrzycowych. To było wtedy no, na zupełnie innym etapie, faktycznie. I muszę powiedzieć, że mnie powiedziano od razu, żebym sobie wybiła z głowy.
Tęsknoty za macierzyństwem, tak?
No a potem się okazało, że jestem w ciąży, ale zdziwił się najbardziej lekarz, który mówił, że to nigdy nie nastąpi. Ale okazało się to wtedy, kiedy byłam szykowana do operacji, bo były jakieś tam kłopoty. No i zaczęły się różne i tam i zagrożenia. Jakżeż mnie straszono. Proszę Państwa, nie mówię, żeby się chwalić, ale żeby dodać otuchy, dlatego że strach to nie to, że ma wielkie oczy. Strach to jest najgorsze narzędzie diabelskie. I proszę się nie bać, tylko działać. Znaczy proszę, no ja apeluję po swoich doświadczeniach. Wiem, co strasznego by się mogło stać, gdybym słuchała lekarzy, którzy mnie tylko straszyli. Najpierw mówili, że ja z taką cukrzycą to i tak będę ślepa bez ciąży czy z ciążą. Takie...
No tak, potem bo w właśnie... tym czasie tak, oczywiście.
Potem, że w ogóle dziecko się nie urodzi normalne, a ja nie przeżyję. Potem, że taka była jedna pani profesor, gdzieś jeszcze byłam na konsultacji, że ach, proszę pani, jak pani teraz nie poroni, to pani poroni w szóstym miesiącu. To było wszystko w ramach wspierania. Proszę nie słuchać takich rzeczy, bo proszę słuchać głosu najważniejszego. Oczywiście to Pan Bóg rozsądza. My mamy rozum, mamy też podpowiedzi Ducha Świętego, mamy fantastycznych lekarzy.
Teraz
którzy,
już jest
tak,
opieka nad tak. mamami cukrzycowymi, tak. jest zupełnie na tak. innym poziomie.
I mimo kłopotów córka urodziła się zdrowa i tak dalej. Więc
i wspaniała.
I wspaniała, i wspaniała, i jest wspaniała.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, odbieramy telefon. Halo, słuchamy?
Halo.
Tak?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, ja mam taki problem z synem. Jest chory na inne choroby, ale od pewnego czasu przestał pić alkohol i zaczął jeść bardzo słodycze. Słodycze, słodycze, jeszcze raz słodycze i nie można się z nim dogadać. Czy to już jest cukrzyca? Czy co z tym zrobić? Czy to zamienił? Nie chce pójść do lekarza. Uparty się zrobił, tak jak mówiliście, że charakter też bardzo się zmienia. Chcę mu pomóc. Samodzielny kawaler. Dojrzały mężczyzna. Nie słucha, nic nie chce zrobić, cokolwiek, jakiś krok, żeby coś pomóc. co ja mam dalej robić?
Czy ja mogę się odezwać?
No właśnie, pani profesor, proszę.
Oczywiście, ja tutaj widzę pewne podobieństwo. Rzucam papierosy, jem słodycze, rzucam. Aha. To jest sprawa uzależnienia. Proszę pani, to jest sprawa uzależnienia.
Słodycze
akurat tak się zdarza.
Zdarzyło
się.
Bardzo dużo tych słodyczy zjada.
Tak, proszę
bardzo
posłuchać dużo teraz, bo tak. Akurat ja jestem córką wspaniałej mojej mamy już świętej pamięci, która leczyła uzależnienia, która wczoraj miałam spotkanie z pacjentami mamy, bo spotykamy się w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia. Nazwali się Grupą Obudzonych do Życia przez panią Krystynę, czyli świętej pamięci moją mamę. Zawsze pozdrawiam wszystkich słuchających, ale dlatego o tym mówię, że ponieważ jest to uzależnienie i niezależnie od tego, czy to
mechanizm
będzie alkohol,
mechanizm,
tak. I gdyby pani podała tutaj, nie wiem, może ojcu Dawidowi kontakt do siebie, to ja się z panią skontaktuję, bo tutaj trzeba szukać drogą leczenia uzależnień, a faktycznie jest tak, że jak się odstawia coś, to się przerzuca na coś innego. Jeden z pacjentów mojej mamy wczoraj też wspominał, że zaczął jeździć konno i też mama powiedziała, albo przestań jeździć konno, przestań robić coś, co zastępuje picie, po prostu to jest nie ta droga. Takie rzeczy, to niekoniecznie musi być tylko picie, to jest mechanizm uzależnienia. Także bardzo proszę o kontakt.
Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam dołączyć swój głos do audycji chorych.
Tak, słuchamy panią, bardzo uważnie.
To chyba pani Mariola.
O, owszem.
Tak. Pani Mariolu, proszę się przedstawić.
No, oczywiście.
Tak, słuchamy panią. Ale słuchamy panią, nie, bo czas nam ucieka bardzo.
Dobrze, tak, już mówię.
Tak.
No więc o co chodzi, że... Moi rodzice byli, znaczy są, bo mama jeszcze żyje, ludźmi widzącymi. Ja jestem osobą zupełnie niewidomą. No i właśnie się, no, wyszłam za mąż i nie zastanawiałam się nad tym, czy jakie będą moje dzieci. Skończyłam kiedyś tam studia. No i urodziła mi się pierwsza córka i była też zupełnie niewidoma, tak jak ja, z niedorozwojem gałek ocznych i w ogóle. Ale co? Podarowała mi w dziedzictwie muzykalność i skończyła Akademię Muzyczną tutaj w Warszawie. Tylko, że no potem właściwie dyrygenturę choralną. No ale co z tego, kiedy właściwie potem tacy niewidomi nie bardzo mogą znaleźć dla siebie pracę zgodną z zawodem. No i pracuję zupełnie gdzie indziej. No i potem ona z kolei wyszła za mąż i tym razem urodził im się syn i ten syn jest chłopczykiem, ten rok i 4 miesiące, też zupełnie niewidomym. Ja na przykład się zupełnie nie przejęłam tym, że moja córka, że Karolina urodziła się niewidoma, bo sobie pomyślałam, że przecież niewidomi też mogą być bardzo fajnymi, wspaniałymi ludźmi i może z nich coś dobrego i pozytywnego wyrosnąć. No a jaki będzie mój wnuk, no to się jeszcze okaże. No i niby ta moja niewidomość od urodzenia wcale mi też w niczym nie przeszkadza. Chociaż zauważyłam taką rzecz, że mieszkam w bloku na Bielanach już 33 lata. No i gdyby nie pomoc jednego księdza, który w tym roku chodził po kolędzie, to bym do tej pory w tym bloku nie znała zupełnie nikogo, bo ludzie wolą od takiego kogoś przechodzić z daleka, powiedzieć tylko dzień dobry, ja i tak nie wiem, kto to jest. Albo taki niewidomy się potem przyczepi, będzie pytał, a jakiego coś jest koloru, a poproszę mi coś przeczytać, a coś tam, no to lepiej z daleka. No i tak to w ogóle się życie toczyło osoby niewidomej w takim po prostu 10-piętrowym bloku. Także nie miałam absolutnie żadnego sąsiada.
A czy pani wychodziła też z jakąś inicjatywą, bo to jest ważne, bo ludzie nieraz może nie wiedzą nawet, nie, bo to też ważne jest, żeby samemu też wykazać jakąś aktywność.
Ale oczywiście.
To proszę, bo tak, żeby to nie zabrzmiało tak, że wszyscy panią omijali... Tak?
No nie, no ja na przykład, no wiadomo, że odpowiadałam takiemu komuś, o którym przecież nie wiedziałam, jak wygląda, gdzie mieszka i tak dalej w tym bloku. Odpowiadałam to dzień dobry, no ale na tym się cała sprawa kończyła, bo ten ktoś z windy wysiadał na jakimś tam piętrze, a ja jechałam dalej na przykład wyżej. I na tym się po prostu sprawa kończyła.
Pani Mariolu, ja teraz tak, bo my się znamy w ogóle, bo pani na koncerty przychodziła jeszcze i była cała akcja, przecież póki siostra Blanka organizowała grupy na koncerty i tak dalej, ale ja myślę, że rzeczywiście, no bo ja nie jestem w stanie, ja osobiście na przykład, mieszkając dużo dalej i mając te swoje choroby, ale myślę, że czy przy pomocy tego księdza, który wreszcie się zaangażował, żeby jakąś taką wspólnotę, czy z kościołem sióstr franciszkanek wejść w kontakt jednak. W tym ja mogę pani pomóc.
Tak, jest
tym,
tak dużo z takich organizacji pozarządowych, które skupiają też i osoby z problemami wzroku, ale to trzeba samemu też poszukać.
Znaczy pani Mariola szuka różnych dróg, to ja wiem, tak, dzwoni i tak dalej, ale to trzeba może
o
organizacji pomyśleć.
Ja mówię dlatego, pani profesor, żeby nie... Zawsze o to dbam, żebyśmy tutaj nie wytwarzali takiej atmosfery, że społeczeństwo czy ludzie obok nas są tak obojętni. To nie jest prawda.
Tak,
to
nie wszyscy.
Jest prawda.
Bywają osoby, które
bywa,
się nie chcą
tak
uwikłać
jest,
takie problemy. Tak.
Ale przeważnie, jeżeli się sygnał da, że proszę mi pomóc na przykład przy przejściu, czy... Nie każdy musi to zauważyć. Ludzie idą zatopieni w swoich myślach i tak dalej. Nie, często się nie rozglądają, nie wiedzą, że trzeba pomóc.
Tak, no u nas organista, notabene w parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie jest jeden niewidomy organista i wszyscy też pomagają. Ja myślę, że możemy znaleźć właśnie tą drogą poszukiwania dobra, a nie dostrzegania zła.
Tak,
prawda?
Właśnie o to chodzi.
I tutaj myślę, że jeszcze będziemy po programie o tym rozmawiać. Może
no,
jak
tak.
I można coś wymyślić tutaj pani Mariolu, naprawdę.
Pozdrawiamy pani Mariolu bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj najbardziej może mnie tak przejął ten problem tego malutkiego wnuka, że teraz jak prowadzić go w życie, żeby on nie miał poczucia skrzywdzenia przez los, prawda? To jest problem duży.
Ja myślę, że szkoła w Laskach, która jest w tej chwili też już na innym etapie rozwoju niż ileś tam lat temu, prawda, może mieć wielką pomoc.
To myślę, że pani profesor, tak, pani profesor jest w kontakcie z panią Mariolą i będzie
tak,
może.
Tak, będę także. Nadal, jestem i będę. Tak,
pozdrawiamy
pani
Mariolo,
tak.
Pani Mariolo i wszystkiego, co najlepsze dla pani, dla córki, dla całej
i
rodziny.
Dla
i słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Elbląga.
Witamy panią, pani Jadwigo.
Po raz pierwszy przy przygotowaniu kotletów. Skupiłam uwagę na tych wypowiedziach. I jakby moja refleksja jest taka. Jeżeli ludzie nie mają Boga w sercu, drugi człowiek dla nich zawsze będzie zagrożeniem. Ja całe życie świadczę tylko dobro i przepraszam, według mnie jest to dobro. I zawsze na mojej drodze stoją takie nieszczęścia, no może nie nieszczęścia, bo Bogu dziękuję, że jeszcze tak, w takiej formie jestem, ale po prostu nie rozumiem, co ci ludzie mają w sercu, że dobro odrzucają jako zło. A już w chwili obecnej, to ja naprawdę na klęczkach proszę Boga, żeby naprawdę zrozumieć. Tylko Bóg, nie kto inny. Mamy takie tragedie. Mamy to Ukrainę. I ja nie to, że jestem jakaś egoistka. Może spotkałam się z egoistą, ale mu wybaczam dzisiaj. I ja tak cały czas myślę, dlaczego to się dzieje?
Ale
dlatego,
proszę
że
pani,
odrzuciliśmy Boga.
Ma pani na pewno rację, że dużo zła dzieje się dlatego, że w ogóle świat odrzuca Pana Boga i to... Tak. Zresztą Pan Bóg o tym mówił, Chrystus o tym mówił, prawda?
Tak.
Ale ja chciałabym, pani, zanim oddam głos może pani profesor, chciałabym naprawdę zaprzeczyć. Nie jest to tak, że tylko ludzie, którzy są wierzący, świadczą dobro. Zaprzeczyć temu.
Tak, i spotykam się z tym, z poczucia obowiązku nawet, czy z poczucia tego, że chcą być dobrze.
Tak, ale jest mnóstwo ludzi bardzo wrażliwych, którzy, pani profesor na początku swojej wypowiedzi mówiła o wierze jako miłosierdziu Pana Boga.
Tak.
Trzeba też pomyśleć, że wiara również jest łaską.
Tak,
prawda?
Absolutnie tak.
Pani profesor, bo
przepraszam,
zaraz
tak absolutnie
kończymy.
Tak. Także ja dziękuję pani i dziękuję, że pani to dobro szerzy i myślę, że też trzeba się modlić za tych, którzy do tej łaski jeszcze może nie dojrzeli, ale też znam osoby, które określają się jako niewierzące, czynią dużo dobra z potrzeby.
Są wrażliwe,
ale módlmy się, żeby ta łaska wiary, to miłosierdzie Boże każdego ogarnęło. Dziękuję serdecznie.
Znam ludzi, którzy wręcz zazdroszczą ludziom, którzy mają łaskę wiary, prawda? I też chcieliby, i nie są zamknięci na pewne teksty, znają Ewangelię i tak dalej. To nie można tutaj generalizować. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, jeżeli będzie. Ojciec odbiera, ale nie wiem, czy to nie będzie ryzykowne, proszę ojca, bo może nam to przedłużyć. To może już nie. Już mamy za 4 minuty.
Króciutki.
To zobaczymy, czy to będzie telefon do audycji. Nie do audycji. Pani profesor, to kończymy nasze spotkanie. Może jakąś refleksją na koniec.
Dziękuję, że mogę tutaj być i podzielić się swoim doświadczeniem. Dziękuję wszystkim, którzy też jakby współdzielą taki los osoby chorej i też może dają świadectwo, dużo jest takich osób, że to, co nas spotyka, ma sens. Zresztą przypomnijmy sobie wiersz Wisławy Szymborskiej już w podeszłym wieku, prawda? Czyli nie mielibyśmy pełni doświadczeń bez trudnych doświadczeń.
Tak.
No i ważne jest, żeby te trudne doświadczenia wspierały nasze dojrzewanie w miłości i czerpaniu z Bożego miłosierdzia ofiarowaniu tego. Tak jak rozmawiałyśmy, bardzo ciekawe pytanie zadała pani Basiu, pani o naszym postępowaniu wobec miłosierdzia Bożego, prawda?
Ojciec Dawid na początku, witając się z radiosłuchaczami, wypowiedział właściwie całą istotę, całą prawdę, że doświadczając miłosierdzia Bożego mamy obowiązek świadczyć miłosierdzie, prawda?
Tak.
To nie jest żadna łaska.
Tak, to nie jest żadna łaska, natomiast czerpmy z tej łaski wiary, bo ja nie wiem dlaczego, jak mnie ktoś pyta, skąd ty masz siłę po jakimś takim, w moim ukochanym miejscu w katedrze, w archikatedrze warszawskiej przy kaplicy Baryczków, gdzie modliła się i moja babunia i już nie powiem, jacy wielcy mężowie nasi.
No właśnie, miejsce takie, ja z Torunia wiedziałam, co to jest kaplica Baryczków, więc coś to w tym jest już.
I pamiętam po takim wyczynowym koncercie, gdzie cały dzień prób, przecież i z tą cukrzycą, i nie zdążyłam zjeść, przyznam się, ale i dyrygowałam, grałam i z zespołem, i z chórem, bardzo duży aparat wykonawczy, premierowe wykonania. Ja czułam się naprawdę, miałam wielką siłę, ale przedtem też modliłam się, prosiłam też błogosławionego jeszcze wtedy sługę Bożego, prymasa, o wsparcie. I przed tym cudownym krucyfiksem naprawdę, państwo wiedzą, jakie siły możemy otrzymać, jeżeli otworzymy drzwi na oścież Chrystusowi. To jest chyba takie przesłanie.
I warto dziękować za tę łaskę. Prawda?
Tak,
że mamy tę łaskę.
Nie wiem, czy warto. Ja myślę, że powinniśmy mieć potrzebę dziękowania. Dziękuję też.
Warto w ogóle, żeby do nas dotarła taka myśl, że trzeba za to dziękować po prostu.
Tak. Nie? Tak. I moja mama,
Często żyjemy jakoś tak w takim właśnie pomrocznym.
Tak jakby się należało, albo po prostu idziemy dalej. Tak. Natomiast moja mama, właśnie wczoraj wspominaliśmy z tą grupą, jeszcze raz przypomnę, bo mi się tak podoba ta nazwa.
Obudzonych do życia.
Obudzonych do życia przez panią Krystynę. To jest niesamowite, jak ci ludzie trwają w trzeźwości, w świadomości, jak czerpią z łaski. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkich współpracowników.
Ja dziękuję serdecznie, drodzy Państwo.
I dziękuję Radiu Maryja i całemu dziełu Bożemu, jakie tutaj jest.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych była z nami, jest jeszcze pani profesor Agata Sapiech, artysta, muzyk, nauczyciel akademicki, nauczyciel w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
I w Szkole imienia Konarskiego.
O właśnie, tak. Dziękuję bardzo pani profesor. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi, wszystkim radiosłuchaczom, którzy zechcieli nas słuchać i wszystkim, którzy włączyli się w audycję. Za tydzień zapraszam na spotkanie na temat zapalenia wątroby. Żegna się Barbara Momot. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę spotkania za tydzień.
Dziękuję.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.